niemal samorzutnie narzucają jeszcze trzy tematy, które chcemy omówić. Teraz post, wieczorem w czasie adoracji modlitwa, a jutro jałmużna i uczynki miłosierdzia. Każdy z nas ma doświadczenie tych trzech praktyk wielkopostnych, tych trzech środków naszego wielkopostnego uświęcenia. Chociaż jest też tak, że niektórzy akcentują jedną z tych praktyk na rzecz pozostałych. Są tacy, którzy realizują się bardziej w życiu modlitwy. Rekolekcje dla nich to jest przede wszystkim czas modlitwy. Poświęcają modlitwie więcej czasu i dbają o większą intensywność swojej modlitwy w czasie rekolekcji. Uważają, że rekolekcje to czas, w którym powinienem się pomodlić. Chcę stąd wyjechać pomodlony. Tak, żebym po prostu czuł, że ten czas wykorzystałem. Są inni, którzy koncentrują się na praktyce postu. Przecież nie dlatego, że gotuje siostra Jolanta. I nie chodzi tutaj o rekolekcję, bo gotuje wspaniale, ale chodzi o to, że z tych rekolekcji wrócimy do domów. Są tacy ludzie, którzy już od środy popielcowej biorą sobie postanowienia, które idą tylko w jednym kierunku. Postu. Rezygnuje z czegoś. Nie? Rezygnuje ze słodkiego, rezygnuje z papierosów, z alkoholu, czy z jakichś innych rzeczy i na tym koniec. Po prostu jedna rzecz, ale chcę to dobrze zrobić. I wreszcie są tacy, którzy uważają, że Wielki Post to jest taki czas, kiedy powinniśmy bardziej niż kiedykolwiek indziej realizować przykazanie miłości bliźniego, czyli mamy realizować tą trzecią z wielkich praktyk Wielkiego Postu, a więc jałmużnę, czyli uczynki miłosierdzia. Wiemy o tym, że tych praktyk jest trzy, ale nie zawsze pamiętamy, że nie wystarczy, tu moje podkreślenie, nie wystarczy praktykować jednej z nich, zaniedbując dwie pozostałe. One są jak naczynia połączone. One muszą być realizowane równocześnie. Już święty Augustyn mówił, żeby twoja modlitwa poleciała prosto do nieba, potrzebuje dwóch skrzydeł. Postu i jałmużny. A święty Piotr Chryzolog w tekście, który czytaliśmy w brewiarzu dwa tygodnie temu, to informacja dla tych, którzy czytali, stwierdza między innymi, to co kołata to modlitwa, to co zjednuje to post, a to co osiąga to miłosierdzie. Duszą modlitwy jest post, a życiem postu jest miłosierdzie. Niech ich nikt nie rozłącza, pisał święty Piotr Chryzolog w IV wieku, gdyż one nie znają podziału. Jeżeli ktoś ma tylko jedną z nich, albo jeżeli nie posiada wszystkich razem, ten nie posiada niczego. Kto więc się modli, niech pości, a kto pości, niech spełnia uczynki miłosierdzia. Niech wysłucha proszącego, kto chce być słuchany. W ten sposób otwiera dla siebie uszy Boga, który nigdy nie zamyka się na głos błagającego. Z kolei ten, kto pości, dostrzeże ubogiego i głodnego. Ten, kto pragnie, bo odmawia sobie jakiejś praktyki postnej, ten dostrzeże tego, który sam łaknie. Sam dostrzeże wtedy głodnego. Miłosierdzie okazuje ten, kto sam spodziewa się miłosierdzia. Jeżeli ktoś szuka życzliwości, niech sam ją praktykuje. A ten, kto chce otrzymywać, niech nauczy się dawać. W jakim świetle, pyta Piotr Chryzolog, stawiamy się, jeżeli innym odmawiamy tego, o co prosimy dla siebie. Jeżeli miłosierdzie będzie naszą naturą, wtedy i my sami dostąpimy miłosierdzia. To, co utraciliśmy przez wykroczenia, możemy odzyskać postem, w którym składamy duszę nasze w ofierze, bo cóż innego możemy Bogu ofiarować. Żeby modlitwa i post zostały przyjęte, muszą się do nich przyłączyć uczynki miłosierdzia. Post nie zaowocuje, jeżeli nie będzie użyźniony miłosierdziem. Posucha miłosierdzia oznacza uschnięcie postu. Czym dla ziemi deszcz, tym miłosierdzie dla postu. Bo mimo tego, że post kształci serce, oczyszcza ciało, wykorzenia grzechy, zasiewa cnoty, to jednak, gdy zabraknie orzeźwiających wód miłosierdzia, poszczący nie zbierze oczekiwanych owoców. Ty, który pościsz, ciągle cytuję ten fragment drugiego czytania matutinum sprzed 2 tygodni. Ty, który pościsz, pamiętaj, że gdy pości miłosierdzie, pości i twoja rola. Jeżeli natomiast jesteś hojny w uczynkach miłosierdzia, twój spichlerz będzie obfitował. I potem ostrzeżenie. Bacz, żebyś nie zgubił, oszczędzając, ale zbieraj, rozdzielając. Bo dając ubogiemu, dajesz samemu sobie. Czego nie zostawisz drugiemu, tego i sam nie będziesz miał. To koniec tego dłuższego tekstu, który brzmi jak Księga Mądrości, taka starotestamentalna księga. To jest jakby najważniejsza myśl naszych rekolekcji. Post wyjedna to, o co prosi modlitwa, a tym, który to otrzyma, będzie miłosierdzie. Koncentracja na jednym z tych filarów jest błędem. Jeżeli ta konstrukcja ma się utrzymać, musi być zbudowana na 3 filarach. Modlitwa, post i jałmużna. Nie ostoi się na jednym. Koncentracja tylko na modlitwie, do czego może doprowadzić? Do bigoterii. Jeżeli ktoś się wyłącznie zajmuje modlitwą i tylko modlitwą i zawsze modlitwą, niczym innym, to może prowadzić do bigoterii. Koncentracja tylko na poście może doprowadzić do anoreksji. A koncentracja tylko na jałmużnie w najlepszym razie doprowadzi do filantropii w czystej postaci. Uprawianie wszystkich tych 3 dyscyplin sprawia, że widzimy i Boga, widzimy człowieka i widzimy siebie. Nie koncentrujemy się tylko na człowieku, nie koncentrujemy się tylko na sobie, nawet można powiedzieć, że nie koncentrujemy się tylko na Bogu. Ale i na Bogu, i na człowieku, i na sobie. Jak to zrobić? Jak sprawić, żeby tak się stało, żebyśmy byli ludźmi kompaktu, żebyśmy mieli wszystkie te cechy w sobie razem. Tę umiejętność najbardziej lapidarnie wyraził autor biblijny, pisząc: to należy robić, a tamtego nie zaniedbywać. Czyli jesteśmy skazani na myślenicę, to znaczy trzeba się postarać, żeby wszystkie te elementy współbrzmiały, żeby któregoś z nich nie zabrakło, gdy tymczasem sami naturalnie mamy rozmaite skłonności, że pociąg mamy większy do jednych rzeczy, mniejszy do drugich. Można się zapomnieć w modlitwie i to zapomnienie w modlitwie sprawi, że jeżeli będziemy tylko na modlitwie, to nie będziemy nigdzie indziej, tylko będziemy na modlitwie. można się zapomnieć w praktykowaniu tych praktyk postnych, ale wtedy nie będzie nas ani na modlitwie, ani na jałmużnie. Będziemy skoncentrowani wyłącznie na poście. Można się wreszcie zapomnieć w praktykowaniu miłości bliźniego, ale wtedy znowu nas nie będzie ani w modlitwie, ani w poście. Zastanawiając się nad tym, jak to uczynić, żeby niczego nie zaniedbać, sięgamy do Ewangelii Środy Popielcowej. W kwestii jałmużny słyszymy wtedy ważne ostrzeżenie, żebyśmy uczynków miłosierdzia nie wykonywali po to, aby nas ludzie widzieli. Inaczej uzyskaliśmy już swoją nagrodę. Jeżeli tak się stanie, nie będziemy mieli nagrody w niebie. Co więc robić? Odpowiedź brzmi, kiedy dajesz jałmużnę, nie w niebie lewa twoja ręka, co czyni prawa. Jałmużna musi pozostać w ukryciu, musi być dyskretna. Takie też zalecenie słyszymy w kwestii modlitwy. Ty, który chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który widzi w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie, a więc po raz drugi pojawia się w jednym, w drugim przypadku ukrycie, zarówno co do jałmużny, jak i co do modlitwy. W kwestii postu nie bądźcie posępni, ponurzy, bo post wasz inaczej będzie tylko na pokaz, a nie o to chodzi, przeciwnie, jak chcesz pościć, namaść sobie głowę i umyj twarz, to kiedyś wystarczyło namaścić głowę i umyć twarz, teraz się jakoś robi inaczej, myje się głowę, a namaszcza się twarz chyba. Tak nastąpiła zmiana. Cechą wspólną tych wszystkich instrumentów naszych wielkopostnych praktyk jest to, żeby te praktyki nie były zewnętrzne. One mają się dokonywać wewnętrznie. A jeżeli wewnętrznie, to w ukryciu. Nie po to przecież spotykamy się tutaj, żeby się pokazać, żeby się zaprezentować, zareklamować. To byłoby zupełnie, nie o to chodzi w rekolekcjach, ale po to, by siebie do Paschy jak najlepiej przygotować. Mamy się przygotować do spotkania z Bogiem, z ludźmi i z sobą samym wtedy, gdy po rekolekcjach spojrzymy na siebie w zwierciadło. Trzeba więc wyjść, żeby być osobno, żeby to nie było zewnętrzne, to trzeba wyjść na pustynię. Co to znaczy wyjść na pustynię? Można to rozumieć dosłownie. I taki jest sens zewnętrzny Ewangelii, którą słyszymy w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. We wszystkich trzech okresach ABC jest ta sama Ewangelia, tylko zmienia się synoptyk, mianowicie odczytuje się Ewangelię o 40-dniowym poście Jezusa. Jezus udał się na pustynię. Zamierzał rozpocząć działalność publiczną, zanim podejmie tę działalność publiczną, czyli zewnętrzną. Najpierw decyduje się poprzedzić ją 40-dniowym odosobnieniem. Dzieje się to po chrzcie Jezusa. Tuż po chrzcie nad Jordanem Jezus po chrzcie udaje się na pustynię przed rozpoczęciem działalności. W naszym przypadku jest odwrotnie. Najpierw są rekolekcje przed chrztem, a potem jest chrzest człowieka dorosłego. Ale Jezus był bezgrzeszny. Wobec tego jego chrzest miał zupełnie inny charakter. To, o czym mówimy, dzieje się, jest związane topograficznie z górą kuszenia. Ta góra kuszenia, góra piachu, znajduje się na wprost Jerycha, nad Doliną Jordanu. Do dnia dzisiejszego w połowie tej góry kuszenia rzadko tam zaglądają grupy, najczęściej zatrzymują się w Jerycho, żeby pokazać te, jako najstarsze miasto świata, te poziomy od 10 tysięcy lat przed Chrystusem, kolejne stanowiska archeologiczne. A tam się rzadko zapuszczają, ponieważ tam jest tylko prawosławny monaster. I w tym, w obrębie tego monasteru niestety nie, mnisi prawosławni nie chcą mieć spokój, nie są zainteresowani nawet pielgrzymami. Tam się znajduje kościół z okresu wypraw krzyżowych, a w nim kamień, na którym według tradycji Jezus odpoczywał, gdzie spędził te 40 dni i 40 nocy. Jezus chciał być sam, dlatego udał się na pustynię i chciał pościć tak, jak sam potem uczył swoich uczniów, czyli nie na pokaz. Jeżeli potem powie, jeżeli chcesz pościć, namaść sobie twarz albo wejść do swojej izdebki, żeby się modlić, to najpierw sam to pokazuje, zanim o tym będzie mówił. Post i jałmużna to są dla niego praktyki, post i modlitwa to są praktyki, które mają go przygotować do czynów, które będzie wykonywał jako nauczyciel i jako lekarz, które będzie pełnił później w działalności. Niestety jego odosobnienie, które sobie wybrał, zostało zakłócone. Nie zostało zakłócone przez człowieka, jak wiemy, tylko zostało zakłócone przez szatana. Najbardziej zaniepokojony tym przygotowaniem Jezusa był szatan, który ujawni się i który jako pierwszy naruszy milczenie, podejmując dialog z Jezusem. Jezus chce milczeć, ale szatan chce mówić. Chce mu przerwać to milczenie, chce go z niego wytrącić. Widząc wygłodniałego Jezusa, wygłodniałego przez ten post 40-dniowy, szatan usiłuje go kusić, mówiąc: nie jadłeś, nie piłeś, jesteś głodny, jesteś spragniony. Przecież możesz sprawić, żeby ten kamień, który jest opodal ciebie, żeby stał się chlebem. Skrzepisz się, nabierzesz sił po to, żeby nadal medytować i być tutaj sam. Wtedy Jezus odpowiada mu tekstem biblijnym: nie samym chlebem żyje człowiek. Tak jakby nie chciał z nim dialogować, także odpowiada Jezus tylko cytatem. Nie wchodzi w relację, tylko odpowiada mu tekstem biblijnym, który jest jakby wzięty z Pisma. O wartości i jakości życia nie decydują nagromadzone bogactwa, nagromadzone dobra. Są, mówi Jezus, także inne rzeczy ważne. Druga pokusa dokonuje się na szczycie góry kuszenia. Szatan tam pokazuje Jezusowi całe przestrzenie. Rzeczywiście ten pagórek sterczy ponad innymi, więc jest ładna perspektywa. I obiecuje mu je na własność w zamian za jeden pokłon. Wszystko to stanie się twoją własnością, jeśli oddasz mi pokłon. O ile pierwsza pokusa była pokusą pożądania dóbr materialnych, tego, co wyraża się przez chleb, o tyle ta druga pokusa jest pokusą władzy. Czyli będziesz miał władzę, będziesz mógł rządzić, będziesz mógł robić to, co mężczyźni kochają robić. Rządzić. Daje ci kontrolę. Będziesz miał możliwość budowania tam, gdzie będziesz chciał. Inni będą się Tobie kłaniać. Wystarczy jeden pokłon, a to wszystko stanie się Twoje. W odpowiedzi usłyszał, kto jest naprawdę Panem. Tylko Bogu należy się pokłon. Żadnemu człowiekowi nie należy się, tylko Bogu. Nikomu innemu. I trzecia pokusa to jest pokusa pychy. Diabeł mówi do niego, jeżeli jesteś synem Boga, rzuć się w dół. Przecież jesteś Bogiem. Nic ci się nie stanie. Uratują cię aniołowie, żebyś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień. Chrystus odrzuca także te pokusy, przypominając mu inny fragment Pisma Świętego, mianowicie słowa: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga Twego. Co chciał osiągnąć szatan na górze kuszenia? Prawdopodobnie chciał osiągnąć to samo, co osiągnął, niestety osiągnął, w spotkaniu z Adamem, tym biblijnym Adamem, w raju. Tam zdołał przekonać Adama, że nic się nie stanie, że nikt niczego nie zauważy, że wie Bóg, że jeśli zerwiesz owoc, będziesz taki jak on. Wobec tego Bóg zrobi wszystko, żeby cię przekonać, byś z tego drzewa owoców nie zrywał. W ten sposób diabeł chciał i niestety przekonał Adama, mówiąc mu: wprawdzie sprzeniewierzysz się Bogu, ale nic się nie martw. Po tobie nie jeden jeszcze się Panu Bogu sprzeniewierzy. Nie musisz znowu ufać Panu Bogu we wszystkim. I tak jesteś w porządku. Pomyśl wreszcie o sobie. Dawno o sobie nie myślałeś, a to dobrze ci zrobi. I Adam ulega tej pokusie, pokusie pychy i srogo za to, co zrobił, zapłacił. Utracił bowiem nie tylko raj, ale utracił przede wszystkim ten układ, do którego, na który Bóg mu zaproponował, czyli nie dotrzymał słowa przymierza, które Bóg z nim zawarł, zerwał przymierze, a wraz z nim, jego potomstwem, ten grzech przeszedł na innych. Potrzeba było drugiego Adama, a tym drugim Adamem był Jezus, po to, aby pojednać ludzi z Bogiem. Moi drodzy, warto się nad tą sceną pochylić i zastanowić. Właściwie po co Jezus poszedł na pustynię? Poszedł, żeby się modlić i pościć. Czyli modlitwa i post to są dwa środki także naszego uświęcenia. Warto byśmy chcieli ten czas pustyni, bo rekolekcje to jest taki czas, kiedy wychodzimy poza osady ludzkie, gdzie się gromadzimy na miejscu osobnym po to, żeby ten czas dobrze wykorzystać. Wszystkie sprawy zewnętrzne staramy się zostawić poza drzwiami tych gościnnych progów sióstr Jadwiżan. Ale mimo, że bardzo chcemy, żeby to był czas dla nas pustyni, w sensie nie fizycznym, bo tu raczej patrząc za okno, to jest czas nie tyle pustyni, ile basenu wodnego z wodą bieżącą naszej królowej polskich rzek Wisły. Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy całkowicie się postawili na zewnątrz zerwali zupełnie kontakt ze światem zewnętrznym, ale też musimy się liczyć z tym, że tak jak wtedy, tam, na pustyni, pojawił się ktoś, zawsze się pojawi ktoś albo coś, coś, co chce nam zakłócić ten czas, coś, co nie chce dopuścić, żeby stać nas było na więcej niż do tej pory nas było stać. Ktoś albo coś, co nam szepcze, no dość, że przyjechałeś do Zawichostu, ślisko było, mogło być różnie, sporo już zrobiłeś, to wystarczy. Teraz możesz miło spędzić dwa dni, bądź rozsądny, tutaj lub rozsądna, niepotrzebne skreślić, bo jak się przejmiesz, to ci zaszkodzi. I wielu z taką rozsądną przecież radą się zgodzi. Nie należy przez... Wrócę do domu, to ja się tym zajmę, czym się nie zająłem na rekolekcjach. Są tematy, które zostały rzucone, jak wrócę do domu, to będę je zgłębiał. Problem w tym, że gdy wrócisz do domu, wrócisz do pracy, to tych rzeczy, które uniemożliwią ci realizację tego, co więcej, będzie nieporównanie więcej niż w tym momencie myślisz. Co stoi na przeszkodzie tego, byśmy od siebie wymagali więcej? Nieoczekiwanie tym czymś jest nasza odpowiedzialność. To, że czujemy się odpowiedzialni za dom, za pracę, za wszystko jesteśmy odpowiedzialni, bo przecież wszystko jest na naszej głowie. Jeżeli my czegoś nie wykonamy, no to kto? Jeżeli nie my, to kto, jak w piosence? Bo przecież wszystko muszę sam przygotować, ogarnąć, zrobić. A jeżeli będę chciał to wszystko zrealizować, to nie będę miał czasu na to, żeby pogłębić to, co obiecałem sobie w Zawichoście, że pogłębię. To jest pierwszy temat, nasza odpowiedzialność. A drugi temat, który nam skutecznie uniemożliwia wykonanie tych postanowień, które sobie podejmujemy, to jest pośpiech. Pośpiech, w który wejdziemy, jak opuścimy tę murę, on nam nie pozwoli na to, żeby zatrzymać się na dłużej nad czymś, co uważamy za ważne. Sprawiając, że w dalszym ciągu, jeżeli tego nie zrobimy tu i teraz, nasze życie i nasze życie wewnętrzne będzie nadal powierzchowne. Mówię za siebie. Być może wy je prowadzicie na takim poziomie, że mógłbym się dużo nauczyć. Chrystus, jak słyszeliśmy, upomina nas, byśmy znaleźli izdebkę dla naszej modlitwy. Izdebkę zamkniętą, a nie otwartą. Byśmy znaleźli naszą pustynię, to nasze miejsce do praktykowania postu. Miejsce osobne, a równocześnie byśmy pamiętali, że świadcząc uczynki miłosierdzia, mamy myśleć nie o swoich zasługach, tylko mamy myśleć o ludziach, którym mamy obowiązek to miłosierdzie świadczyć. Potrzebujemy więc nie lada mechanizmu, bo potrzebujemy zamkniętej izdebki, żeby się modlić, i potrzebujemy równocześnie wielkiego, otwartego rynku, aby widzieć ludzi, widzieć ich potrzeby i żeby na te potrzeby odpowiadać. Jak pogodzić zamkniętą izdebkę i otwarty rynek? Jak pogodzić pustynię z tętniącym miastem? Mamy w sobie wypracować taką umiejętność, żeby umieć być na pustyni, żyjąc w środku wielkiego miasta. Jak pogodzić zamkniętą izdebkę z otwartym rynkiem? Te pytania stawiała sobie i święta królowa Jadwiga. Z jednej strony król, z drugiej strony osoba, która chciała prowadzić życie wewnętrzne na poziomie, który jest poziomem chrześcijańskim. Zapewne bywało, że była bardziej dla ludzi. Być może zarzucała sobie, że będąc za bardzo dla ludzi, za mało była dla Pana. Zapewne bywało też i dokładnie odwrotnie, że jeżeli była na modlitwie, to nie była w tym, co stanowiło o jej obowiązku. To, że w jej komnacie zachował się fragment polichromii z dwiema literami MM, to, że te dwie litery znalazły się także w psalterzu floriańskim, który zamówiła, prowadzi nas do innej ewangelicznej przypowieści, mianowicie przypowieści o Marii i Marcie, czyli o spotkaniu Jezusa w Betanii. Czy jest jeszcze coś, co na tę Ewangelię wskazuje, Ewangelię dobrze nam znaną, zresztą kaplica? Kaplica jest pod wezwaniem Marii? Co to jest pod wezwaniem
Marii?
To też jest ważne miejsce w naszym. Ja jestem pod świętą Teresą Zawiną, dla jasności. Czy jest jeszcze coś, co wskazuje na tę Ewangelię o Marii i Marcie? Otóż tym czymś jest książka, właściwie trudno mówić dzisiaj książka, kiedyś kodeks, rękopiśmienny kodeks, traktat dominikanina profesora Uniwersytetu w Pradze, Ślązaka z pochodzenia, Henryka z Brzegu, czyli Henryka Bitterfelda z Brzegu. Ten tytuł polski o życiu kontemplacyjnym i aktywnym. Właśnie Henryk z Brzegu, pisząc ten tekst dla świętej królowej Jadwigi, która miała ten dylemat, czy być bardziej na pustyni, czy być bardziej na rynku krakowskim, wziął za punkt wyjścia dla swoich rozważań fragment z Ewangelii świętego Łukasza z rozdziału 10, czyli Betania, spotkanie Jezusa u Marii i Marty. O napisanie takiego traktatu Jadwiga poprosiła go i na początku w tak zwanej dedykacji Henryk z Brzegu, dominikanin, napisał: królową, godność królewska, korona zmusza cię do uczestnictwa w życiu czynnym. Każe ci codziennie tylu nędzom ludzkim, tylu ubogim codziennie przynosić ulgę. Zmusza cię do tego, żeby tyle spraw spornych załatwić, tylu niebezpieczeństwom zapobiegać. To jest twoja troska o tak wielkie królestwo Polski i Litwy. Za mało czasu pozostanie ci na kontemplację. Z drugiej strony, jeśli by tylko zajmować się Bogiem, przecież mogłyby powstać pozory zaniedbywania miłości bliźniego i zaniedbywania własnego ludu. A za taką cenę Bóg nie chce być kochany. Bóg nie chce takich ofiar. Traktat jest o życiu kontemplacyjnym i czynnym. Nie zachęca wcale Henryk z Brzegu Jadwigi do kontemplacji, uznając, że jej droga jest drogą uczynków miłosierdzia. Nie postu i nie modlitwy. One mają być, ale one nie mogą być dominantą. Krótko to wyraził, mówiąc: trzeba być najpierw Martą, żeby być Marią. I że taka jest kolejność. Pisał Henryk z Brzegu o dyspozycjach, o tym, jakie są nasze dyspozycje. Czyli do tego, żeby zajmować się albo życiem kontemplacyjnym, albo życiem czynnym. Czyli rozumiem, że życie kontemplacyjne jest skupione na tych dwóch filarach, czyli modlitwa i post. A życie czynne jest skupione bardziej na uczynkach, które spełniamy bliźniego. Działamy na rzecz bliźniego. Pyta jej o dyspozycję. Najpierw pyta o dyspozycję zewnętrzną. Pyta o to, jaki jest jej spokój, czy ona potrzebuje spokoju, czy potrzebuje ciszy, czy potrzebuje osobnego miejsca, żeby rozeznała to w sobie. I pyta ją o dyspozycję wewnętrzną, o czystość serca, o spokój umysłu, o miłość. Bez kontemplacji można osiągnąć zbawienie, pisze Henryk z Brzegu, ale pod jednym warunkiem. Jeżeli pełni się dobro. Jest w historii taki przypadek, kiedy jeden ze świętych uznał, że drogę do świętości, do życia wewnętrznego należy rozpocząć od człowieka. Nie od Boga, tylko od człowieka. Tym człowiekiem był święty Wincenta Paulo, granatnik. On zaczął swoją, najpierw drugi człowiek i przez tego drugiego człowieka dochodzi do Boga. A to niezwykle rzadkie przypadki w historii. My jednak najczęściej tę drogę do człowieka odbywamy idąc przez Boga, czyli najpierw zajmujemy się pobożnością, a przez Boga idziemy do człowieka. Pewnie znalazłoby się jeszcze kilka przykładów osób, które tak jak Wincenty wykonały drogę w przeciwnym kierunku. Pierwsza część traktatu poświęcona jest praktyce modlitwy, postu, to ta część kontemplacyjna, a druga część traktatu jałmużnia. Pierwsza jest wołaniem o Boże miłosierdzie, a druga jest pełnieniem miłosierdzia wobec drugiego człowieka. On ostatecznie pozostawia królowej wybór. To nie jest tak, że on definitywnie mówi, on jedynie sugeruje, że uważam, że jeżeli pełnisz funkcję w kraju, które pełnisz, bądź w tym, do czego zostałeś powołany. Ale pozostawia jej wybór, to do ciebie należy ostatecznie decyzja, jaką podejmiesz. Taki traktat o życiu kontemplacyjnym i czynnym, jaki napisał Henryk z Brzegu dla świętej królowej Jadwigi, przypomina tak zwane spekula. W średniowieczu raz po raz pojawiają się takie traktaty. Najsłynniejszy z nich to jest Speculum Maius Wincentego z Bowen. To ma charakter bardziej encyklopedyczny, co człowiek powinien robić, a czego nie powinien robić, ale potem powstawały kolejne takie wielkie zwierciadła, bo tyle oznacza speculum po łacinie. I to jest w jakimś sensie także nasze zadanie. W naszym gronie przeważają panie. Wiadomo, że lusterko jest dla pań dużo bardziej nieodzowne niż dla panów. Więc chcemy się sobie przyjrzeć, czy bardziej jestem Marią, czy bardziej Martą. Gdzie jest mi bliżej? Czego mi brakuje? Czego potrzeba po to, by tak jak ze świętą Jadwigą było jak z tym podwójnym M-em Maria i Marta. Powiedziałem, że tą pierwszą konferencję poświęcimy pierwszej praktyce, czyli postowi. Więc po tych dywagacjach na temat naczyń połączonych, tychże trzech praktyk, krótko na temat postu. W naszej tradycji post poprzedza święto. Zanim przyjdzie Boże Narodzenie, jest Wigilia Bożego Narodzenia, która ma charakter postu. Pościmy w Wigilię, a ucztujemy w Boże Narodzenie. Czyli Wigilia jest przygotowaniem do święta. Post w środę popielcową jest przygotowaniem do Wielkiego Postu. Prowadzeniem w Wielki Post. Post we Wielki Piątek ma nas przygotować do świętowania Wielkanocy. Post przed Mszą Świętą ma w nas rozbudzić świadomość, że za chwilę będziemy spożywać chleb aniołów. Post piątkowy ma nam przypominać Chrystusowy Krzyż. Post jest rezygnacją. Mówimy najczęściej o dwóch rodzajach. O poście jakościowym i poście ilościowym. Jeżeli rezygnujemy z pokarmów mięsnych, to jest to traktowane jako post jakościowy, a jeżeli rezygnujemy z ilości spożywanych pokarmów, to wtedy mamy do czynienia z postem ilościowym. Jest oczyszczeniem ciała po to, żeby robić miejsce dla ducha. To jest to miejsce, które dobrze jest mieć przed oczyma, gdy mówimy o Królowej Jadwidze. To jest jedno z tych kazań, kiedy kardynała Franciszka Macharskiego, które na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Kiedy była rocznica śmierci świętej Królowej Jadwigi i on opowiadał o miejscu przy Jadwidze. A przez dłuższy czas nie mogłem się zorientować, o czym mówi, aż wreszcie uświadomiłem sobie, że przecież gdy otwarto grób świętej Królowej Jadwigi po lewej stronie ołtarza głównego katedry, prawie przylegający do łokietka, zdjęto tę płytę wierzchnią, się okazuje, że Królowa Jadwiga spoczywała nie na środku tej tumby, tylko przesunięta do boku, do łokietka. Czyli w stronę ołtarza głównego było 60 cm wolnego miejsca. No ale przecież mogło się sporo wydarzyć w wyniku rozmaitych przesunięć. Ta trumna się przecież rozsypała. Nie, okazuje się, że uzasadnienie jest zupełnie inne. Mianowicie Jadwiga jakby zrobiła miejsce dla Elżbiety Bonifacji. Ponieważ obie zostały pochowane razem tego samego dnia, wobec tego jest trumna Jadwigi duża i obok niej miejsce na trumienkę Elżbiety. To dlatego Jadwiga jest dosunięta, ponieważ nie zachowało się nic, co z tego drobniutkiego ciałka Elżbiety pozostało. Natomiast zachowały się wszystkie relikwie świętej Królowej Jadwigi. Ten, który otworzył trumnę, zobaczył, że tylko po jednej stronie jest to wszystko, co znajduje się w trumnie. Pył, fragmenty drewna i tak dalej. A to miejsce zostawione. Tak jakby Jadwiga zostawiła miejsce na coś. Nie? Ja zupełnie nie pomyślałem o tym, o czym pomyślał ksiądz kardynał, że to jest miejsce dla sług. Ona ustępuje jakby miejsce. Nie ona fizycznie, a ci, którzy to wykonali. Ten brak tej trumienki we mnie nie wywołał żadnego pytania. Niestety. Ubolewam nad tym. Natomiast ksiądz kardynał to świetnie odczytał, mówiąc, że to przecież matka zostawia miejsce dla córki. Po co jest post? Post nie jest dla odchudzenia. Post nie jest dla postu. Post nie jest sztuką dla sztuki. Post jest robieniem miejsca na modlitwę i jałmużnę. po to pościmy, żeby mieć czas, środki, miejsca do tego, żeby praktykować pozostałe dwie z tych trzech podstawowych instrumentów Wielkiego Postu. Jeżeli odmawiamy sobie pożywienia, zaczynamy odczuwać pragnienie i głód. Jeżeli natychmiast sięgniemy do lodówki, to szybko zaspokoimy ten głód i pragnienie. To znaczy zaspokoimy nasz głód biologiczny, fizyczny. Natomiast nie damy sobie szansy, jeżeli tak się stanie, na to, żeby zrozumieć, że nie samym chlebem żyje tylko człowiek. Że człowiek ma także inne potrzeby. Że stawia sobie pytanie nie tylko o to, co będzie jadł i pił, ale także sobie stawia pytanie, kim jest, w jakim kierunku idzie, czy to jest dobry kierunek. A więc post pozwala nam zająć się nie tylko naszym ciałem, post pozwala nam także zająć się naszą duszą. Zapytać, czego się boimy, co nas boli, co lekceważymy, o czym zapominamy, co zaniedbujemy. Po to jest ten post zewnętrzny, żeby obudzić w nas te pytania, które dotyczą już nie ciała, tylko dotyczą duszy. Głód ciała, który trzeba będzie zaspokoić wcześniej czy później, rodzi pytanie, czy moja dusza nie jest głodna. Mam kolegę z roku, który jest proboszczem w Zalasie, koło Krzeszowic. Nigdy na żaden zjazd rocznikowy jeszcze nie przyjechał. Góral spod Ludźmierza. Trafił na parafię, na której występuje jako tak zwany parochus ruralis, czyli proboszcz wiejski. W Zalasie jest spowem gospodarstwo rolne. Są krówki, świnki, barany, ptactwo domowe. I on to musi po prostu wszystko obejść. Dlatego nie ma czasu, ponieważ mówi, że dzień ma 88-letnią gospodynię. On pod 70. Wobec tego ich dzień wygląda w ten sposób, że o 5 wstawanie, 15 czy 20 po 5, bez żadnego mycia czy golenia, tylko 15 po 5, jak tylko się robi widno, udają się do stajni. I w tej stajni czym się zajmują? Najpierw poporządzeniem tych zwierząt, a sobie nakarmieniem tych zwierząt. I dopiero wtedy, kiedy nakarmią zwierzęta, dadzą im jeść i oporządzą je, wtedy wracają na 6 na plebanie, myją się i przygotowują, i na 7 idzie dopiero do ołtarza, no bo najpierw zwierzęta, potem dopiero, i mówi do mnie, ja mówię, no przecież możesz to zrobić w odwrotnej kolejności. A ten mówi, nie. Bo człowiek jest taką istotą. Jeżeli ja zjem śniadanie, wypiję kawę, to się będę zastanawiał, co mam zrobić, ponieważ jestem już syty. Mój organizm jest syty. Ja zaspokoiłem mój głód. Wcale nie będę odczuwał tego, że to zwierzę, że słychać jakieś pomruki dochodzące z tej stajni, że to zwierzę domaga się pokarmu. Najpierw muszę dać jeść zwierzętom, a dopiero potem daję sobie. Tak samo my najpierw powinniśmy zatroszczyć się o naszą duszę, a dopiero potem o swoje ciało. Jeżeli odwrócimy tę kolejność, najpierw zajmiemy się ciałem, to potem nie będziemy mieli czasu na to, żeby zająć się duszą. No, po prostu zajmą nas inne rzeczy. Sposób, w jaki pościmy, powinien być dostosowany do realiów i warunków naszego życia. Do tej pory mówiliśmy o poście pokarmowym, o świadomej decyzji o rezygnacji z czegoś tam. Na przykład rezygnujemy z niektórych napojów. Kawa. Nie lubimy. Kawa. Alkohol. Z niektórych pokarmów. Ciast, jakichś tam innych rzeczy. Ale czy w życiu karmimy tylko żołądek? Czy tylko nasz żołądek potrzebuje pokarmu? Czy nie ma już niczego innego, co należałoby karmić? I, bo koncentrujemy się czasem, gdy mówimy o poście, wyłącznie na żołądku. Tak jak gdyby nie było innych zmysłów poza przyjemnością jedzenia, czyli smakiem czy węchem. Ksiądz Jan O'Dogherty z Opus Dei mówił o tym tak, różne są formy postu, ale pościć powinien nie tylko zmysł, nie tylko smak, ale także słuch i wzrok. Na pytanie dziennikarki, która z nim rozmawiała, na czym jego zdaniem polega post wzrokowy, odpowiedział: a lubi pani oglądać wystawy sklepowe? To proszę podjąć sobie takie postanowienie, że w czasie Wielkiego Postu, przynajmniej od czasu do czasu, nie będzie pani zerkać na witrynę magazynów, które pani bardzo lubi. Wtedy umartwiać będzie pani swoją ciekawość. Czy patrzenie na witryny sklepowe jest czymś złym? Nie. Ale rezygnacja z tej małej przyjemności może być zadośćuczynieniem za tych, którzy, albo za nas, albo za innych, którzy nie potrafią powstrzymać się przed tym właśnie. Wiadomo, wzrok rodzi pożądanie, pragnienie posiadania. Ten słynny must have. Kiedy może pościć słuch? Są ludzie, którzy zaraz po obudzeniu instalują, albo mają budzik z radiem. Idzie muzyka, idą jakieś serwisy informacyjne. Jeśli na jakiś czas zawieszę ten zwyczaj, że w ten sposób się budzę, zyskuję coś niezwykle ważnego. Możliwość niezbędnego skupienia o poranku, już u początku dnia. A cóż bardziej do modlitwy niezbędnego, jak skupienie? Skupienie jest warunkiem dobrej modlitwy. Jeżeli wysłuchujemy najpierw, leżąc w łóżku, informacji, to już jesteśmy nakręceni do czegoś, żeby wejść w jakąś relację. Nie? Że ja na tak, albo na nie, że albo się z kimś tam zgadzam, albo się z nim nie zgadzam. Postem może być, są jeszcze inne posty. Jest post telewizyjny dla tych, którzy zbyt dużo czasu poświęcają siedzeniu przed telewizorem. Jest post internetowy teraz już od pewnego czasu dla osób uzależnionych od internetu. Postem może być wykonywanie tego, czego normalnie nie robimy, albo robimy to nieregularnie, niesystematycznie. Ta informacja dotyczy głównie panów. Mianowicie takie rzeczy jak pranie, sprzątanie, gotowanie, prasowanie, punktualność, porządek na biurku. To także może być praktyka postna w stosunku do osób, które tego normalnie nie robią. Po prostu w ciągu roku tę praktykę zaniedbują. Post pomaga modlitwie, ale post także sprawia, że nie ulegamy rutynie. Powstrzymuje skłonność do, przez to, że wykonujemy coś codziennie, popadamy w przyzwyczajenie, powoduje zatrzymanie tego, że ja na jakiś czas czego nie robię, także wywołuje pewnie jakiś stan, że dlaczego nie? Może coś zaniedbałem, może coś powinienem zrobić inaczej. Wreszcie post jest wyrazem miłości. Ten, kto pości, chce być blisko tego, dla którego pości. Jeżeli mój post jest religijny, to znaczy poszczę po to, żeby być bliżej Jezusa, bo nie jestem dość blisko. Robię to ze względu na Niego, dlatego Go szukam. Szukam Go przez post. W wielkim poście Jezusa znajdujemy nie tyle nauczającego, czy uzdrawiającego, jak to jest przez większość okresów w ciągu roku, ale większość tekstów, które słyszymy w Wielkim Poście, wskazują na Jezusa cierpiącego. Na Jezusa, który idzie do Jerozolimy i który wie, co go w tej Jerozolimie spotka. A więc post jest ważnym dopełnieniem naszej modlitwy. Taką formą postu, może dodajmy jeszcze, jest nasza postawa na modlitwie. Zwłaszcza to jest informacja dla tych, których ulubioną postawą na modlitwie jest postawa siedząca. Mianowicie warto jest czasami w praktyce postnej zdecydować się na postawę stojącą lub klęczącą, stosownie do tego, jak się czujemy, na ile nas jest stać, żeby też nie przesadzić. Tak jak modlitwa, tak i post jest naszą odpowiedzią na miłość Jezusa. Post jest wyrazem miłości Boga, jest pragnieniem Boga, a nie rzeczy tego świata. Jeżeli kochamy, to ani postu, ani modlitwy w naszym życiu nie powinno zabraknąć. Na zakończenie tego pierwszego rozważania na temat ogólniejszy i postu, powtórzmy, nie jest post dla postu, dla odchudzania. Post jest po to, by więcej A. czasu, B. miejsca, C. środków było na modlitwę i jałmużnę.